Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
Z Poznania witają się Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Zdaniem wielu otwarcie nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach było wydarzeniem ważnym nie tylko dla polskiej kultury. Wręcz usłyszymy opinię o jednym z najistotniejszych zdarzeń, co najmniej w skali europejskiej. Na koncercie otwarcia wystąpił Krystian Zimmermann, który przedtem także prezentował się z orkiestrą katowicką podczas europejskiego tournée. Pianista również w pewnym sensie wpływał na decyzje dotyczące budowy nowej sali koncertowej. Stąd w rozmowie z dziennikarką Radia Katowice, Ewą Niewiadomską, nie krył wzruszeń.
Rozmowa miesiąca.
Tomasz Konior powiedział, że zanim pan wszedł do sali, miał pan taki moment zawahania, że to było dosyć duże przeżycie, to, że pan stanął tutaj na tych posadzkach tego istniejącego już budynku.
Będzie tak szybko wszystko poszło, że ledwo się człowiek oswoił z tą ideą, że coś podobnie cudownego może powstać i to nagle jest, prawda? Także miałem rzeczywiście łzy w oczach, jak wchodziłem po raz pierwszy do sali. Nie mogłem uwierzyć, że udało mu się uniknąć wszystkich problemów, które obserwowaliśmy wspólnie w innych salach koncertowych i to w tych największych na świecie, że to tak mądrze wszystko rozwiązał i w takim tempie to wszystko zostało zbudowane. Naprawdę fenomenalna historia.
Pan namówił Tomasza Koniora do tego, aby odwiedzić sale koncertowe inne w różnych miejscach na świecie, żeby popróbować tej akustyki.
No wie pani, na pewno zobaczyć błędy innych kolegów, to jest cenna rzecz, żeby ich nie robić samemu. Ale ja miałem już podobną historię właśnie w Los Angeles, kiedy Ernest Fleischmann dostał w końcu pieniądze na zbudowanie Disney Hall. I zadzwonił wtedy do mnie, bo byliśmy w bardzo serdecznym kontakcie. Ja kilka lat wcześniej poleciłem wtedy SAPK Salonen jako dyrygenta i rok później został szefem tam. Także miałem bardzo sympatyczny kontakt z orkiestrą i dużo zresztą grałem wtedy tam w Hollywood Bowl i tak dalej. I Ernest zadzwonił, mówi, wiesz, mam pieniądze, teraz co dalej? Mówię, no to pojedźmy razem na tournée, objedźmy Azję, Amerykę i zobaczmy, co inni koledzy robili, co jest z tego dobre, co jest złe, czego nie powinno się w żaden sposób powtarzać. No i jacy ludzie rzeczywiście wiedzą o akustyce, bo ta wiedza w latach 80. była jeszcze bardzo prymitywna. Naprawdę największe kraje świata kładły jedną salę za drugą, prawda? Sam przykład Gasteig Monachium, czy no już katastrofa akustyczna. Sala, która wtedy kosztowała majątek, jeszcze wtedy nawet kosztowała więcej niż ta sala tutaj. Chciałem się tymi ideami podzielić z Tomaszem, a dosyć długo już się tym zajmowałem, bo jak zacząłem jeździć z moim własnym instrumentem, to nagle stwierdziłem, że ja wcale nie gram na fortepianie, ja gram na sali koncertowej. Ta sala jest jak gdyby drugą częścią mojego instrumentu, a ja tego nie rozumiem, prawda? I wynająłem taką norweską firmę Norsonic, z którą zacząłem jeździć po salach europejskich i oni mierzyli, pytali zawsze, a co byś chciał wiedzieć? Ja mówię, ja nie mam pojęcia, mierzcie cokolwiek, bo ja naprawdę chcę pojąć to wszystko. Chcę zrozumieć, dlaczego mój fortepian w jednej sali koncertowej brzmi, a w innej nie i co zrobić, żeby, prawda, ominąć te problemy. Także nabrałem w tych latach ogromnego szacunku do akustyki, do akustyków, do tych niewielu, którzy naprawdę wiedzieli, bo większość akustyków właściwie nie potrafi odpowiedzieć moich pytań.
Jest w tym jakaś tajemnica, jakaś zagadka, jakiś promil prawdopodobieństwa, że to się nie uda niestety.
Jest jakiś dziewiąty zmysł u tych ludzi, którzy naprawdę wiedzą akustycyjnie i muszę powiedzieć, jedną z osób, które najbardziej cenię na świecie i które zresztą uważam jest autorem wszystkich największych sal koncertowych w tej chwili akustycznie świata, to jest właśnie pan Jasu Toyota. Jego Suntory Hall była rewolucją w akustyce. Zbudowana dwa lata później Kitara Hall w Sapporo jest do dziś dla mnie chyba najlepszą akustyką, jaka jest na świecie w tej chwili. Także tutaj chciałem koniecznie, żeby Tomasz poznał tego człowieka. Może się uda go tutaj, prawda, ściągnąć. No i to się Tomaszowi udało.
W Polsce sensacja. Powstał model akustyczny. Yasushisa Toyota powiedział, że gdyby wiedział, jakie wzbudzi zainteresowanie, to domalowałby tym laleczkom oczka i buźki, że to byłoby może urocze. Sam był zdziwiony, że tak bardzo ludzie się tym interesują. I to też jakoś wpływa, prawda, chyba w ogóle na ludzi, na melomanów, że zaczynają sobie zdawać sprawę z wielu innych rzeczy, nie tylko z tego, że muzyka jest piękna.
Zdają sobie sprawę, że to jest wiedza, która jeszcze ciągle nie jest zgłębiona, że jest naprawdę bardzo mało osób na świecie, którzy to czują i wiedzą, co dalej zrobić. I że jest to no, niezwykły cud, że taka sala mogła powstać i że ma taką akustykę. A przy tym, co właśnie bardzo cenię u Tomasza, to połączenie estetyki ze stroną praktyczną. On tutaj nie zrobił żadnych kompromisów estetycznych, prawda? Wprost przeciwnie.
Zachwycił się pan, prawda?
Estetycznie, prawda? Moim marzeniem było nie to, żeby coś zmienić tutaj w projekcie, czy wymądrzać się, prawda, czy podawać jakieś rzeczy, które się powinno zrobić. Ja chciałem po prostu dodać Tomaszowi wiarę w siebie, bo po tym już co zrobił w tej pierwszej sali, jak to zrobił, z jakim profesjonalizmem podszedł i zresztą cała jego ekipa, bo ja poznałem wtedy całą jego grupę, 19 osób, które wtedy pracowały nad salą koncertową w Akademii. To jest fantastyczna ekipa i rzeczywiście znakomici ludzie, także chciałem troszkę, żeby zrozumiał, że to nie jest jakieś małe biuro gdzieś w jakimś kraju trzeciego świata, że my naprawdę możemy dzisiaj już konkurować z tymi największymi na świecie i że tu może powstać sala, która nie jest tylko dobra, może powstać sala, która będzie jedną z najlepszych na świecie. I muszę pani powiedzieć, powtarzam to zdanie już po raz któryś, ani Londyn, ani Paryż, ani Bruksela, ani Madryt, ani Rzym, ani nawet Berlin nie mają takiej sali. Jest trochę dobrych, starych sal, prawda? Musikverein jest przepiękna, Koncertgebouw w Amsterdamie jest przepiękna. Jest trochę dobrych, mniejszych sal, bo im mniejsza sala, tym łatwiej ją zbudować. Człowiek robi większą salę, a tu jest kubatura jednak duża. Tak na dobrą sprawę to Tomasz mógł tu wsadzić i 3000 ludzi do środka, bo jest niesamowicie wygodne są siedzenia, przejścia. Także ta kubatura jest dosyć duża i że to się udało i akustyka została rzeczywiście tak profesjonalnie potraktowana tutaj, no to jest kolosalny sukces.
I też nieprawdopodobny moment w historii orkiestry, bo orkiestra, jak powiedział Wojciech Kilar, od wojny się tułała po różnych miejscach, nie miała swojego domu.
Tak, tak. To jest świetny zespół, który ma dużo zapału i oczywiście dużo profesjonalizmu, ale muszę powiedzieć, podziwiam, że jeszcze w ogóle grają po tej sali, prawda, w której pracowali przez ponad 20 lat. w tej chwili możemy pójść do przodu i już nie zadowalać się czymś średnim albo czymś dobrym, ale możemy rzeczywiście zbudować rzeczy, które są najlepsze na świecie. Nic nie stoi na przeszkodzie.
Pan sobie zdaje sprawę z tego, jak bardzo tutaj w Katowicach na pana czekamy. Jak pan to odbiera? Czy to jest dla pana również jakaś taka sentymentalna sytuacja?
No, oczywiście. Bardzo serdeczny kontakt tutaj był z całym zespołem. Zresztą kupę kolegów gra ze szkoły. To jest tutaj jak w domu. Także byłem szalenie wzruszony i był to cudowny okres. Teraz te 2 tygodnie ich turne i sam fakt, że z jednego koncertu na drugi grali coraz lepiej, że mogliśmy bez końca pracować i że ten Brahms brzmi no tak, jak grają orkiestry światowe dzisiaj. Prawda? Kocham każdy koncert, który grałem, także akurat w tej chwili miałem Brahmsa. Chciałem właściwie zrobić to prawe wykonanie Gienka Knapika, który napisał fantastyczny koncert na otwarcie. Ja niestety nie zdążyłem z moją pracą, dlatego że planowanie nasze jest no 3-4 lata naprzód, prawda? Godząc się na ten koncert, zresztą prowokując Gienka, żeby to w końcu napisał, bo my mówimy o tym koncercie już od 20 lat, wiedziałem, że do dyspozycji mam właściwie 22 dni, także to jest troszkę niemożliwe, żeby to zrobić. A Gienek jeszcze zrobił utwór, który jest 2 razy dłuższy od koncertu lutosławskiego i 4 razy trudniejszy i na chór, i orkiestrę, i tak dalej, więc mogłem albo powiedzieć, że na samym początku, że tego nie zrobię i wtedy być może Gienek by tego koncertu nie napisał, albo przynajmniej trzymać cały czas tą atmosferę i łudzić się, że może jednak dam radę. Nigdy w życiu nie pracowałem tak intensywnie, jak tego lata w lipcu pracowałem po 18 godzin dziennie, mimo że wiedziałem, że prawdopodobnie nie dam rady tego koncertu zrobić, ale chciałem zrobić wszystko, by sobie niczego nie zarzucić później, że nie wykorzystałem każdego dnia.
Ten utwór nie zginie. Będzie miał swoją historię z Christianem Zimmermanem.
Cieszę się bardzo, że włożymy go teraz w sezon. To znaczy, co by się stało, gdybyśmy go grali tylko tutaj na otwarciu, zagralibyśmy raz i koniec, prawda? I potem znowu zdobycie tego momentum, żeby to szło dalej, byłoby bardzo trudne. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że gramy to w przyszłym roku na otwarcie sezonu. Mam już całą grupę kontrahentów, którzy są zainteresowani, żeby ten koncert wpisać teraz w następny sezon. To bym bardzo chciał, żeby pojechać z zespołem i przedstawić ten utwór, tak jak to zrobiliśmy z Witoldem Duzowskim i jego koncertem fortepianowym, że jeździliśmy później miesiąc po miesiącu, prawda, do różnych sal koncertowych, do różnych orkiestr i robiliśmy te prawykonania wszędzie na całym świecie. Thank you.
Co się stanie z muzyką? Czy ocaleje taka muzyka dla koneserów, taka, której słuchamy w skupieniu? Czy tak to będzie, że ten świat muzyki się z czasem poszatkuje, że będziemy gdzieś z głośników komputera słuchać najpiękniejszych utworów?
Tu jest bardzo wiele faktorów. Zawsze był ten podział, że zawsze, przynajmniej w zeszłym stuleciu, był ten podział muzyki z konserwy, prawda? Przez te nowo powstałe media typu radio, typu płyta, później compact disc, a tej muzyki żywej. Ja zawsze już miałem problem z tymi mediami, dlatego że dla mnie muzyka żyje. Ja potrzebuję absolutnie feedback do tworzenia tej muzyki. Dla mnie muzyka w studio jest nieżywa. Ja nie mam komu się oświadczyć. Nigdy nie byłem zadowolony z ani jednego mojego nagrania, muszę pani szczerze powiedzieć. Także w którymś momencie przestałem robić nagrania, bo sobie zdałem sprawę właściwie, że jesteś niezadowolony. Dlaczego to robisz? Dla kariery? Po co? I w 92 roku było ostatnie nagranie płytowe, solowe i później robiłem już tylko koncerty z orkiestrą, bo jednak przy koncertach z orkiestrą jest taka namiastka publiczności w postaci tej orkiestry, prawda? My gramy dla nas, już jesteśmy grupą, która nie tylko gra, ale też odbiera tą muzykę i przez ten odbiór dalej ją kształtuje, także ten warunek powstawania muzyki, powstawania interpretacji jest dany w tym momencie. Stąd te koncerty z orkiestrą. No w tej chwili znowu wracam do recitali, znowu wracam do programów, które całe życie chciałem grać, a zawsze się bałem, typu czy ostatnie sonaty Beethovena. To był ostatni sezon. Po 25 latach strachu w końcu się zdecydowałem na ten sezon i była to kolosalna przyjemność i satysfakcja właśnie granie tego Beethovena, gdzie już dzisiaj patrzę na Beethovena jak na młodszego kolegę, bo przecież on już nie żył w moim wieku, prawda?
A ten internet rzeczywiście nam odbierze taką radość z posiadania płyty, która jest jednak chyba czymś lepszym, prawda?
Niż jakieś... Wypełnia inną lukę. Internet jest kolosalną szansą dla młodych muzyków w sensie pokazania się, kariery i tak dalej. Internet jest też kolosalnym niebezpieczeństwem, ponieważ no niestety na tej ziemi nie tylko dobrzy ludzie mieszkają, ale miałem teraz historię taką w Paryżu, ktoś nagrał próbę, a wie pani, na próbie generalnej nie gram za głośno, nie gram nawet wszystkich nut po to, żeby nie zepsuć fortepianu na wieczór. Fortepian już był przygotowany, więc grałem sobie tak mezzoforte. I ta osoba puściła to na YouTube jako koncert. I dopiero dostaję telefon z Japonii od kolegi, który mówi, wiesz, coś jest nie w porządku, miałeś fantastyczne recenzje w Paryżu, a grasz jak świnia, no. Więc ja posłuchałem tego i nagle zdaję sobie sprawę, to jest próba. Jest co dziesiąta nuta grana, prawda, niektóre fragmenty wypuszczone zupełnie po to, żeby nie zepsuć instrumentu na 4 godziny przed koncertem. Niestety to jest też internet, prawda? Nie ma jakiejś takiej zdrowej kontroli tych faktorów. Ludzie się mogą podszywać pod innych. Ktoś ukradł moje adresy Facebooka. Przecież przez lata całe ktoś korespondował jako ja. Ja teraz złożyłem te Facebooki, ale od roku nie miałem czasu zajrzeć do niego, bo mnie po prostu to nie interesuje. Moim marzeniem jest muzyka, a nie jakieś social media. Przyjaciół wolę takich na co dzień, prawda? I mam tych samych od 40 lat.
Rozmawiałam jakiś czas temu z panem profesorem Andrzejem Jasińskim, który jest panu bliski. Mówiliśmy o Chopinie po konkursie chopinowskim i on powiedział takie sympatyczne, myślę, zdanie. Nie słuchajcie Chopina przy siekaniu pomidorów. Czy pan by się pod tym podpisał? Czy rzeczywiście powinniśmy szukać takich chwil, gdzie jesteśmy tylko my i muzyka?
Widzicie pani, to jest właśnie to niebezpieczeństwo kompaktu dysku albo internetu, że on jest zawsze i wszędzie i możemy to włączyć pomiędzy jedną a drugą rzeczą. To cudowne, co oferuje koncert, właśnie ta świętość tej muzyki się wchodzi i jest ten czas, który zdecydowaliśmy się poświęcić na to. Nie możemy nic innego w tym momencie zrobić, jesteśmy razem. Wzajemnie na siebie wpływamy, jest taka psychoza masy i powstają rzeczy niesłychane zupełnie. Bo dla mnie jest to uskrzydlenie. Ja robię rzeczy na koncercie, których nigdy nie ćwiczyłem w domu, gdzie nawet nie myślałem w domu, że w tym kierunku kiedyś pójdę. I ten koncert jest dla mnie takim samym zaskoczeniem często, jak dla publiczności, bo ta publiczność współtworzy ten koncert. Także mnie się wydaje, że koncert nigdy nie zginie jako forma, bo ludzie po prostu chcą być razem. I teraz jeszcze w dobie komputerów, w dobie tego, że każdy gdzieś tam pracuje, siedzi przed ekranem i jest sam. To bycie wspólne, proszę zobaczyć, kino się odrodziło. Potrzebujemy tego kontaktu i w tym kontakcie z następnym człowiekiem, z bliźnim, powstają niesłychane rzeczy, powstają symbiozy, powstają zjawiska psychiczne, których normalnie przy internecie, czy przy kompaktdysku, czy nawet przy radiu, no nigdy nie przeżyjemy.
Słuchaliśmy fragmentów trzeciej części Ronda z pierwszego koncertu D-moll Johannesa Brahmsa w wykonaniu Christiana Zimmermana i berlińskich filharmoników pod dyrekcją Simona Rattla. Kompozytor Krzysztof Meyer nie tylko słuchał w Katowicach prawykonania swego 14 kwartetu smyczkowego, ale również uczestniczył w koncercie otwarcia.
1 października mamy Międzynarodowy Dzień Muzyki. Właśnie w ten Międzynarodowy Dzień Muzyki 1 października została otwarta nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Jest to wydarzenie na skalę europejską. Akustyka jest fantastyczna. Ja miałem, myślę, że żoną siedzieli w takim miejscu, w którym fortepian był właściwie zakryty. Wydawałoby się, dźwięki nie będą dochodziły w naszą stronę. Tymczasem było wręcz odwrotnie. Nawet najcichsze piana, a Zimmerman grał koncert Brahmsa w sposób taki czasami bardzo delikatny, niemalże jakby to była muzyka Scarlattiego. bardzo oryginalnie. Każdy dźwięk był słyszalny, każdy dźwięk dochodził. Poza tym był znakomity instrument, nowy Steinway, który kupił Nospr. To było fantastycznie słyszalne. A poza tym sala jest bardzo piękna, jest nowoczesna, jest bardzo tak zaplanowana w sposób, powiedziałbym, pełny smaku i to nie jest tam taki modernistyczny jakiś bunkier, jak to czasami bywa, ale rzeczywiście bardzo piękna sala.
I sala kameralna, na której Kwartet Śląski właśnie grał twój nowy utwór.
Sala kameralna jest w gruncie rzeczy podobna, jeśli chodzi o kolor ścian, o fakturę ścian. To jest tak jakby młodsza siostra wielkiej sali koncertowej. Ona ma kilkaset tylko miejsc. Oczywiście na pierwszym koncercie właściwie były prawie wszystkie miejsca zapełnione. Też była bardzo dobra akustyka. No i w tej sali będzie się odbywał regularnie cykl koncertów kameralnych. Dużym naciskiem położonym na nową muzykę. Ja byłem bardzo szczęśliwy, że byłem świadkiem wydarzenia, jak mówię, jednego z najważniejszych chyba wydarzeń w naszym życiu muzycznym od 1945 roku. No, pierwszy koncert otwarcia był bardzo długim wieczorem, z dwoma przerwami. Rozpoczął się muzyką polską, utworami naszej czołówki, twórców Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego, który zresztą był obecny, oraz utworami Wojciecha Kilara i Henryka Mikołaja Góreckiego. Potem była przerwa. Po drodze zresztą jeszcze były przemowy. Po przerwie był punkt kulminacyjny, można powiedzieć, całego wieczoru, czyli Christian Zimmermann, który mało przecież występuje w Polsce, przyjechał specjalnie, wykonał w sposób absolutnie genialny pierwszy koncert fortepianowy Brahmsa. Mało jest takich koncertów w moim życiu, które wiem, że będę pamiętał do końca. Właśnie to był taki wieczór, który mogę porównać z ostatnim koncertem Artura Rubinsteina w Łodzi w 1975 roku, czy koncertem, kiedy w Warszawie dyrygował Igor Strawiński. To były takie wydarzenia nieliczne, bo takich wydarzeń nie ma oczywiście wiele. I na pewno ten wieczór z Zimmermannem będzie w moim odczuciu należał do takich najważniejszych wydarzeń. No a po drugiej przerwie, bo była druga przerwa, był taki, no powiedziałbym, trochę hit, którym się wykonuje przy tego rodzaju okazjach. Dziewiąta symfonia Beethovena. Tak samo zresztą rozpoczynała otwarcie nowej sali parę tygodni wcześniej w Szczecinie. Tutaj też dziewiąta symfonia ukoronowała ten wieczór. Chociaż w moim pojęciu absolutnie kulminacją był koncert Zimmermana.
Za miesiąc w Klasyce w Polsce opowiemy, jak udała się w Poznaniu premiera w Teatrze Wielkim, która składa się z dwóch dzieł Słowika Igora Strawińskiego i opery Dziecko i czary Maurice'a Ravela. A teraz powróćmy do premiery, która miała miejsce w 2013 roku. Była to Cyberiada Krzysztofa Mejera pod Pegasem. Słuchaliśmy fragmentu zarejestrowanej w 2013 roku w Teatrze Wielkim w Poznaniu Cyberiady Krzysztofa Mejera. Ale jeszcze na chwilę powracamy do Katowic, bo dzieli się wrażeniami po całym miesiącu funkcjonowania nowej sali koncertowej Henryk Cierpiał.
Za nami trzy najważniejsze symfoniczne odsłony Wielkiego Festiwalu Otwarcia nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Sali koncertowej, świetnie zaprojektowanej przez Tomasza Koniora w delikatnych i miękkich liniach, ogromnej, mogącej pomieścić 1800 słuchaczy, a perfekcyjnie zaaranżowanej akustycznie, co podkreślił także Christian Zimmermann przez pracownię Nagata Acoustics Tokio. Do tej pory, w tym trwającym przez cały październik cyklu, prócz orkiestry gospodarza wystąpiły także renomowane Wiener Philharmoniker oraz London Symphony Orchestra, sprawiając ogromną, powiem od razu, frajdę, radość i satysfakcję. Te opinie dały się słyszeć bez mała zewsząd z ust bardzo wielu słuchaczy przybyłych z całego kraju i z zagranicy, zaproszonych gości, melomanów, dając możliwość zetknięcia się ze sztuką symfoniczną na najwyższym poziomie. Do kręgu tych pamiętnych wykonań z pewnością włączyć można interpretację koncertu fortepianowego d-moll op. 15 Johannesa Brahmsa w wykonaniu Christiana Zimmermana i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Aleksandra Liebreicha. Wiedeńczycy dwa dni później urzekli czystą jakością brzmienia, jego miękkością i wyrównaniem, perfekcyjną cyzelacją szczegółów w poszczególnych sekcjach instrumentalnych, precyzją i dyspozycyjnością, zwłaszcza w rzadko wykonywanym dziele wartym, uważam, szerszej popularyzacji, Symfonii Izrael Józefa Suka. No i Londyńczycy 18 października, zwłaszcza w brawurowo wykonanym poemacie symfonicznym Życie bohatera Ryszarda Straussa pod dyrekcją Sir Antonia Papano. To był błysk, siła, rozmach, ogrom brzmienia, zawsze jednak kontrolowanego, bez jakichkolwiek dźwiękowych przesterowań. I jakże zaskakujące kontrasty dynamiczne. To wszystko wsparte na nadzwyczajnej precyzji w partiach solowych poszczególnych instrumentalistów orkiestry. Sądzę, że tego dnia zespół ten po prostu bardzo chciał pokazać, na co naprawdę go stać, i tego dokonał. Muzycy byli niesłychanie skoncentrowani w swej dyspozycyjności, co wcale nie oznacza, że byli jacyś spięci. A sumując pewne spostrzeżenia, to te trzy koncerty w ramach Festiwalu Otwarcia pozwoliły też na wyciągnięcie pierwszych, może jeszcze ostrożnych, ale już popartych pewnymi spostrzeżeniami wniosków dotyczących akustyki tej sali, nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Myślę, że w tej jakże trudnej do wymodelowania materii i jakości oraz dającym się przewidzieć realnym skutkom takich działań dały się zauważyć bardzo pozytywne symptomy, niesłychana selektywność przenoszenia dźwiękowego szczegółu z każdego miejsca audytorium, co podkreślą, jednakowa, plastyka brzmienia i, powiedziałbym, swoista wyporność wnętrza na ekstremalne dźwiękowe erupcje, bez wszakże zniekształcania barwy i zachwiania przenoszenia naturalnego ciepła orkiestrowych instrumentów, traktowanych tak solistycznie, ale też jako pełny orkiestrowy organizm. A to w indywidualnym odbiorze muzyki przez każdego już melomana wyznacza, kto wie, czy nie najważniejszy, trudny wszakże do przecenienia warunek odbioru, docierającej doń w pełnym spektrum zmienności i różnorodności barw i planów muzyki.
Do nowej sali koncertowej w Katowicach zapraszał Państwa Henryk Cierpioł. Warto z tego zaproszenia skorzystać. Być może w sali kameralnej zabrzmią pieśni Aleksandra Lasonia. Oto jedna z nich. Zakwitanie. Słuchamy Elżbiety Grodzkiej-Łopuszyńskiej i Juliana Gębalskiego. W wykonaniu Elżbiety Grodzkiej-Łopuszyńskiej i Juliana Gębalskiego słuchaliśmy pieśni Aleksandra Lasonia. Na bardzo interesujące koncerty zaprosiła od początku sezonu Filharmonia Poznańska. 10 października w ramach cyklu Gwiazdy Światowych Scen Operowych wystąpiła młoda śpiewaczka Regula Mühlmann. Specjalnym gościem koncertu była znakomita polska królowa nocy Zdzisława Donat, która powróciła na początku swojej wypowiedzi do poznańskich lat.
W Poznaniu rzeczywiście. Po skończeniu średniej szkoły w Warszawie zawędrowałam tutaj, znaczy na początku mojej kariery. Dyrektor Satanowski zaangażował do opery, do Donieckiego Paziów Królowej Marysieńki.
A potem pojawiły się te pani wiodące partie z Królową Nocy na czele.
Tak, muszę powiedzieć, że tutaj w Operze Poznańskiej zaśpiewałam wszystkie swoje najważniejsze partie. I Łucję, i Gildę, i Rozynę, i Dziecko, i Czary Ravela, które mogły potem, prawda, za granicą pokazać. Także Poznań jest dla mnie najważniejszym w mojej karierze miastem.
A jak pani patrzy na to, gdzie pani śpiewała, z kim pani śpiewała, czy jest coś takiego, co powraca w myślach, oj, to był ten spektakl, o którym bym w życiu nie chciała zapomnieć, oj, to był ten dyrygent, o którym bym w życiu nie chciała zapomnieć. Są takie momenty, ma pani takie refleksje?
Tak, zawsze najpiękniej wspominam Łucję, która była przepiękna tutaj w Warszawie, do której wprowadził mnie Żerdzicki, nauczył napięcia w każdej chwili, w każdym momencie, nie opadania z emocji. Tę Łucję potem powtarzałam w Warszawie i w Monachium. Tam była scenografia świętej pamięci Andrzeja Majewskiego. Także te spektakle zostały mi bardzo w pamięci. Oczywiście Czardziejski Flet też bardzo, no szczególnie w Metropolitan Opera, w tych kostiumach Chagalla, dekoracjach, ale to są krótkie dwie arie, wirtuozyjne, gdzie trzeba się szalenie skupić na technice. Natomiast tutaj można całą gamę uczuć się pokazać w Łucji, czy w Traviacie, czy w Gildzie.
Jak pani uczy teraz? Jakie pani daje najważniejsze wskazówki młodym śpiewaczkom, mając tak piękną karierę za sobą, ale tak różnorodne doświadczenia również?
Głos musi być bardzo wyrównany, prawda? Nie może wędrować, ale przede wszystkim emocjonalność. I to jest bardzo trudno od młodego człowieka wydobyć. Powołuje się na list Mozarta, w którym napisał: pamiętaj, śpiewaj emocjonalnie. Z największą emocją śpiewaj emocjonalnie.
W koloraturze można zagubić muzykę. Istnieje takie niebezpieczeństwo.
No tak, ale od czasów Marii Callas to jest niemożliwe. Ona tak biegniki śpiewała, zawsze z uzasadnieniem emocjonalnym, że to musieliśmy wszyscy po niej przejąć. I dziś już nie można tak sobie tylko dla techniki śpiewać.
A jakie są losy młodych śpiewaków? Nasza dzisiejsza solistka Regula Mühlmann miała to szczęście. Po ukończeniu konserwatorium zauważono ją już, ma za sobą wspaniałe występy na wielkich scenach z Simonem Rattlem i wieloma innymi dyrygentami. Jakie ma szanse dzisiaj młody wokalista?
Ale naszych śpiewaków też zauważa Zachód. Mogłabym tu wiele, wiele nazwisk pokazać, o których się może nawet nie pisze w naszej prasie. Ale młody śpiewak, no jeszcze nie jest rozbudowana tak bardzo agencja, która by pomagała, wspierała i trochę najpierw finansowała, prawda? Czy nagrania, bo nagrania są najważniejsze, żeby mogły pójść w świat.
Mozartowskim ariom wykonywanym przez Regulę Mühlmann towarzyszyły kontradanse Krzysztofa Meyera, napisane dla festiwalu Mozartiana w Gdańsku Oliwie i po raz pierwszy ukazane przez Filharmonię Poznańską pod dyrekcją Łukasza Borowicza właśnie w Auli Uniwersyteckiej. To był jeden z kontredansów Krzysztofa Mejera, tak wykonany przez Filharmonię Poznańską 10 października w Auli Uniwersyteckiej pod batutą Łukasza Borowicza. A w Słupsku i Koszalinie królowała muzyka gitarowa. W Słupsku zakończył się jesienny przeciąg gitarowy, a w Koszalinie zagrał Michał Daniel Bąk. Wykonał być może po raz pierwszy w Polsce z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej koncert F-tur Mauro Giulianiego. Z muzykiem rozmawia Beata Górecka-Młyńczak.
Muzyka Mauro Giulianiego jest ciekawa, ponieważ był to kompozytor, który dość ściśle był związany z Rossinim. A mianowicie ten związek polegał na tym, że Giuliani starał się przenieść na gitarę właśnie.
Stąd ta słynna Rossiniana.
Stąd te słynne Rossiniany, to jest nic innego jak cytaty z oper Rossiniego, zaaranżowane na gitarę właśnie. Więc muzyka w 100% włoska, bardzo pozytywna, dająca wiele radości. Wydaje mi się, w Polsce był kilka razy dosłownie wykonywany. Mi się udało 2 lub 3 razy, już w tej chwili dokładnie nie pamiętam, wykonać ten koncert z orkiestrą. Natomiast tutaj ten koncert był wykonany prawdopodobnie po raz pierwszy z pełnym składem orkiestry. Ponieważ przeważnie jest praktyka, żeby wykonywać ten utwór z Towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej tylko i wyłącznie. A tutaj jeszcze mamy instrumenty dęte i perkusyjne. To daje lepszy odbiór słuchaczowi, myślę, po prostu. Pewne partie są zdwajane przez instrumenty dęte i uważam, że jest to lepsza akcentacja odpowiednich partii orkiestrowych. Daje dużo lepszy efekt końcowy.
Jak się zaczęła pana przygoda z gitarą? To był instrument wybrany przez pana, czy trochę zasugerowany przez rodziców?
Ciekawa historia z tym związana, ponieważ w wieku 6 lat powiedziałem rodzicom, że chcę grać na gitarze i tak zostało. Takim wielkim guru i idolem był mój wujek, który był znakomitym trębaczem, jazzmenem. Natomiast skąd gitara, do dzisiaj nikt nie wie i nie umie odpowiedzieć na to pytanie, bo po prostu jako malutkie dziecko stwierdziłem, że właśnie chcę grać na tym instrumencie i tak już ponad 20 lat się tego trzymam. Nie zamieniłbym na żaden inny.
No ale bardzo często jest też tak, że ci młodzi ludzie, którzy idą do szkoły, do pierwszej klasy podstawówki i zaczynają grać na gitarze. Po kilku latach zmieniają swoją opcję, nie chcą już grać klasyki, tylko idą w stronę rozrywki albo jazzu. U pana tak się nie stało?
U mnie tak się nie stało, aczkolwiek gitara jest takim instrumentem, zwłaszcza gitara klasyczna, który daje olbrzymie możliwości i tak naprawdę styl muzyczny jest tutaj dowolny. Możemy zagrać wszystko, na co mamy aktualnie ochotę. Ja faktycznie jestem dość mocno ugruntowany w muzyce klasycznej, ale wykonuję różną muzykę, różne koncerty, począwszy od renesansu, skończywszy na muzyce współczesnej, czasem zahaczając również o muzykę rozrywkową.
A był jakiś taki moment, wygrany konkurs, egzamin, który znakomicie poszedł, że pan utwierdził się w tym przekonaniu, że klasyka to będzie właśnie to, co pan chce robić w życiu?
Ja myślę, że konkursy i egzaminy nie są dobrym potwierdzeniem talentu. Najlepszym potwierdzeniem tego talentu są odbiorcy, czyli publiczność. Nie zaprzeczę, że uczestniczyłem w wielu konkursach gitarowych, no jednak chcąc się w dzisiejszych czasach jakoś przebić, prawda, czy zaistnieć na rynku muzycznym, no trzeba startować w różnego rodzaju konkursach. No jednak zdecydowanie wolę koncerty i kontakt z publicznością, jest to zupełnie inny rodzaj wykonawstwa, prawda. Dużo przyjemniejszy, bym powiedział.
Jest pan związany ze środowiskiem wrocławskim, stamtąd pan pochodzi. Do kogo pan poszedł uczyć się na gitarze na początku i jak dalej przebiegała ta droga? Spotykał się pan pewnie z mistrzami, bo gitarzyści, tak jak skrzypkowie czy wiolonczeliści, bardzo często jeżdżą na te przeróżne kursy muzyczne, kursy mistrzowskie, żeby uczyć się grać jak najlepiej.
Tak, ja brałem udział w różnego rodzaju kursach mistrzowskich, natomiast moim guru, moim mentorem, wielkim też przyjacielem od już ponad 20 lat jest pan Marek Zieliński. Uważam, jeden z najlepszych, jak i nie najlepszy, nauczyciel, pedagog właśnie gitary klasycznej, który od samego początku wskazał właściwą drogę, w jaki sposób należy ćwiczyć. Torował po prostu ścieżki, czasami bardzo kręte, jakie towarzyszą młodemu człowiekowi w trakcie nauki gry na gitarze, więc tak jak mówię, od ponad 20 lat współpracujemy, choć już teraz troszkę mniej z panem Markiem Zielińskim, natomiast w tym momencie jestem doktorantem w Akademii Muzycznej i moim profesorem jest Piotr Zaleski. Kursy jak najbardziej, ale u mnie zawsze było tak, że jednak ostateczna opinia i właściwy drogowskaz to był ten jeden właśnie profesor, którego zawsze się trzymałem.
słuchaliśmy Łukasza Kuropaczewskiego. W połowie listopada 10-dniowy 4. Festiwal Poznań Barok zakończy opera Tamerlano Georga Friedricha Händla, prezentowana w Teatrze Wielkim. Zagra orkiestra Les Ambassadeurs pod dyrekcją Alexisa Kosenki. A my posłuchajmy nagrania zespołu z zeszłego roku. Oto uwertura do opery Scylla i Glaucus Jeana Marie Leclerc'a i tym utworem dziś żegnają się z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska.
Thank you.